7 minut po godzinie 17. Właśnie o tej porze dziś na antenie Radia Poznań startuje specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie. Przypomnę, to niedziela, 23 dzień lutego. Program realizuje Jarosław Pachczyński, a przed mikrofonem Wojciech Bernard. Będziemy z Państwem dzisiaj do godziny 20, a główne danie w naszym radiowo-sportowym menu na najbliższe 3 godziny to oczywiście transmisja z meczu piłkarzy Lecha Poznań. Kolejna seria spotkanie Ekstraklasy, mecz Kolejorza z Zagłębiem Lubin przy Bułgarskiej, początek o 17:30 i oczywiście na naszej antenie bezpośrednia relacja z przebiegu tego spotkania. Ale będziemy mówić do godziny 20 także o wielu innych ciekawych wydarzeniach ligowych, przede wszystkim o tych na parkietach. Wrócimy m.in. do pożegnania szczypiornistek z Gniezna z rozgrywkami europejskimi. Będziemy rozmawiać o koszykówce, siatkówce, ponownie o piłce ręcznej. Wrócimy także do futbolu. Nie zabraknie również innych informacji związanych ze sportowymi wydarzeniami tego weekendu, a całość przed godziną 20 zakończymy kolejnym wydaniem naszego tradycyjnego magazynu Auto Moto Pyrlandia. Tak wygląda scenariusz na najbliższe prawie pełne 3 godziny na antenie Radia Poznań. Na początek jednak kilka najważniejszych informacji sportowej niedzieli. Za niespełna pół godziny piłkarze Lecha Poznań ruszą do walki o powrót na pozycję lidera Ekstraklasy. Kolejorz o 17:30 zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Przypomnijmy, wczoraj Poznaniaków w tabeli wyprzedził Raków Częstochowa, a dzisiaj także Jagiellonia Białystok. Choć mistrzowie Polski ostatecznie tylko zremisowali mecze w Krakowie z Krakowią, prowadzili 2-0, a spotkanie zakończyło się jednak remisem 2-2. W innym dzisiejszym meczu tej serii, w starciu dwóch drużyn walczących o utrzymanie, Gdańska Lechia przegrała z Puszczą Niepołomice 0-2. Szwedzka biatlonistka Elvira Öberg została w szwajcarskim Lenzerheide mistrzynią świata w biegu ze startu wspólnego na dystansie 12,5 km. Jedyna Polka w stawce, Natalia Sidorowicz, zajęła 23 miejsce. Z kolei Amerykanka Michaela Schifrin wygrała dzisiejszy slalom w Sestriere i odniosła setne zwycięstwo w alpejskim Pucharze Świata. Polki dziś nie startowały. Broniący kryształowej kuli Szwajcar Marco Odermatt wygrał natomiast supergigantę w Crans-Montanie. Angelika Wójcik i Marek Kania wywalczyli trzecie pozycje na dystansie 500 metrów podczas ostatniego dnia zawodów Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w Tomaszowie Mazowieckim. Wśród kobiet triumfowała Amerykanka Erin Jackson, wyprzedzając przy okazji Wójcik na czele klasyfikacji generalnej cyklu. W zmaganiach mężczyzn zwyciężył Jewgeni Koszkin z Kazachstanu. Reprezentacja Polski mężczyzn zdobyła w tureckim Samsunie srebrny medal halowych mistrzostw Europy w łucznictwie bloczkowym. Biało-czerwoni w składzie Rafał Dobrowolski, Przemysław Konecki oraz Łukasz Przybylski w finale przegrali z Włochami. 10 minut po godzinie 17. Za moment rozpoczniemy wędrówkę po sportowych arenach Wielkopolski. Nie tylko, na razie jeszcze chwila muzycznego oddechu i później startujemy. 12 minut po 17 w audycji w sportowym rytmie wędrujemy na początek do Gniezna, gdzie wczoraj szczypiornistki MKS-u PR Urbis pożegnały się z europejskimi rozgrywkami. Zgodnie z przewidywaniami miejscowym nie udało się odrobić 15-bramkowej straty z pierwszego meczu w starciu ćwierćfinałowym EHF Cup z Juventą Michalowce. W drugim meczu także lepsze rywalki ze Słowacji wygrały 26-22 i tym samym gnieźnianki odpadły z rozgrywek, mówi trener Urbisu Robert Popek.
Zrobiliśmy troszeczkę za dużo błędów w ataku i to pozwoliło Juwencie wyprowadzić parę szybkich ataków i tym zbudowały sobie tą bramkową przewagę 3 punktów. I potem jednak no, cały czas próbowaliśmy gonić, no, ale to jest na tyle doświadczony zespół, że po prostu dowiózł to zwycięstwo do końca.
Europejski debiut, to podkreślamy właściwie na każdym kroku, zdobyte bezcenne doświadczenia. Myślę także przez sztab trenerski, bo człowiek uczy się całe życie, przez zawodniczki w szczególności. Pokonane ekipy z Grecji, z Włoch, z Hiszpanii. Skończyło się na ćwierćfinale z ograną w europejskich pucharach, tak to nazwijmy, drużyną Juventy Michalowce.
Ja myślę, że z tego mamy bardzo dużo doświadczenia, możemy wyciągać wnioski. Ja wiem, że to na pewno wpłynęło też na naszą postawę w lidze, bo niełatwo jest łączyć grę na dwóch frontach. Troszeczkę mamy za wąską ławkę, tak powiem, za wąski skład. Ale myślę, że to nam dało tak cenne doświadczenie, że po prostu wyciągamy z tego, myślę, że to zaprocentuje po prostu w lidze, a już niedługo czeka nas ta główna batalia w grupie mistrzowskiej, tej 1-6 i do tego się będziemy przygotowywać z chłodną głową już teraz.
Teraz już nie ma za dużej przerwy, jeszcze trzeba dokończyć sesję zasadniczą w Orlenie Superlice piłkarek ręcznych. No czeka was już niebawem wyjazd do Lublina. Kawałek drogi jest.
Tak, już w poniedziałek 12 mamy trening u siebie. Zaraz potem ruszamy do Lublina na ostatnią kolejkę tej fazy zasadniczej. No teraz trzeba się jak najszybciej zregenerować po dzisiejszym meczu. To jest nasze główne zadanie. A myślę, że we wtorek pokażemy znowu taki lwi pazur i spróbujemy naprawdę na tym gorącym terenie powalczyć.
Nie było dzisiaj sportowego cudu. Czy Monika Łęgowska twierdzi, że taki sportowy cud mógł się zdarzyć? Bo tutaj trochę żartowaliśmy na początku. 1/3 strat w 12 minucie była odrobiona, ale więcej się nie dało.
Tak, to prawda. Dziewczyny też bardzo dobrze nam wyszły. Nasz początek był bardzo dobry, gdzieś agresywnie. Ale wiadomo, 5-0 to i tak za mało do tych 17. Cieszymy się z tego wyniku, bo naprawdę ten mecz, a gdzie grałyśmy u naszych przeciwniczek, w ogóle są dwa różne mecze i cieszymy się z tego, że poprawiłyśmy nasze błędy, to co miałyśmy założone. I wynik jest nie na naszą korzyść dzisiaj, ale była na pewno walka.
Zdążyłaś po tej kontuzji dotknąć tej handbalowej Europy.
Jest to nowe doświadczenie, inna radość. Liga to jest Liga Europejska, teraz puchary są w ogóle inną bajką i cieszę się, że w końcu mogłam zagrać z dziewczynami, dołożyć coś od siebie i powalczyć.
Tylko żeby w tej europejskiej bajce zagrać, to trzeba sobie świetnie radzić także w obecnym sezonie Orlen Superligi,
tak, prawda? Tak, mamy swoje kontuzje, ale też w każdym zespole każdy ma drużyna kontuzję. My będą dziewczyny do nas powracały powoli, a pokazałyśmy w ostatnim meczu z Zagłębiem, gdzie grałyśmy, że potrafimy pokazać dobry handbal, gdzieś nie mając tych naszych pierwszych zawodniczek i do tego dążymy na treningach, aby każda wchodziła za każdą i pokazywała, co dzisiaj dziewczyny też nasze młodsze weszły i super się zaprezentowały i pomogły nam w tym wyniku.
Dziękujemy za europejską przygodę. Teraz, tak jak słyszeliśmy, koncentracja na rozgrywkach ligowych. Monika Łęgowska wspominała m.in. o rozegranym już awansem w środę spotkaniu z Zagłębiem Lubin. Tam lepsze faworyzowane lubinianki, przypomnijmy, wygrały wówczas 33-30, prowadząc do przerwy 16-11. Pozostałe mecze 17. kolejki Ekstraklasy piłkarek ręcznych już w normalnym terminie weekendowym, m.in. Energa Szczypiorno Kalisz na własnym parkiecie uległo KPR-owi gminy Kobierzyce 25-36. W innych spotkaniach, które już za nami, SPR Sośnica Gliwice uległ Ruchowi Chorzów 23-24. Start Elbląg przegrał z NKS-em Fanflor Lublin 26-28. Piotrków Trybunalski rozgromiła Młyny Stoisław Koszalin 40-25. Na czele ligowej tabeli Zagłębie Lubin, czyli niedawny środowy rywal zespołu z Gniezna. Gnieźnianki zajmują w tej chwili piątą pozycję w tabeli, natomiast cały zestaw zamyka druga wielkopolska drużyna, ekipa Energii Szczypiorna Kalisz. Jeżeli chodzi o niższą ligę rozgrywkową na parkietach szczypiornistek, czyli o ligę centralną, to dopiero dziś od godziny 17, czyli niewiele ponad kwadrans temu, o punkty walczy wielkopolska drużyna na piłki ręcznej Poznań. Jej rywalem w hali przy drodze dębińskiej jest zespół KPS-u Radom. Postaramy się przekazać końcowy rezultat tego spotkania do końca naszej dzisiejszej audycji. Z innych spotkań zaplanowanych na ten weekend tylko jeden mecz rozegrany. Pogoń Szczecin wygrała z SPR-em Olkusz 32-26. Teraz piłka ręczna w wykonaniu panów. Najpierw Ekstraklasa szczypiornistów. Tutaj dwa zacięte spotkania wielkopolskich ekip. Oba zakończone rozstrzygnięciami dopiero po rzutach karnych. Energa MKS Kalisz w regulaminowym czasie zremisował z Azotami Puławy 30-30. W rzutach karnych lepsi okazali się jednak goście, zwyciężający 4-2. Także w rzutach karnych rozstrzygnięcie w wyjazdowym starciu Rebut KPR Ostrów i Ostrów Wielkopolski. Ostrowianie walczyli z Piotrkowianinem w regulaminowym czasie remis 34-34. W rzutach karnych Ostrowianie lepsi od gospodarzy zwyciężyli 6-5. W innych meczach Orlen Wisła Płock rozgromił Zagłębie Lubin 35-13. KPR Legionowo przegrał z Industrią Kielce 23-32. A w dzisiejszym spotkaniu Śląska Wrocław z Górnikiem Zabrze remis 23-23. W rzutach karnych lepsi Zabrzanie. Jutro dwa ostatnie starcia tej serii. Gwardia Koszalin zmierzy się z Chrobrym Głogów, a Gdańskie Wybrzeże z MMTS-em Kwidzyń. Ciekawie także na parkietach Ligi Centralnej Szczypiornistów, choć niestety wielkopolskie drużyny podczas tej serii spotkań bez zwycięstw. Na własnym parkiecie Nielba Wągrowiec przegrała ostatecznie ze swoim rywalem z Koszalina, z Gwardią 29-31. Nie powiodło się także poznańskiemu Grunwaldowi Radomiu, który uległ na wyjeździe Stali Mielec 30-24. W innych meczach tego weekendu KPR Żukowo pokonał Blachy Pruszyńskie Anielane Łódź 35-29. Pogoń Szczecin wygrała z Miedzią Siódemką Legnica 32-27. Stal Gorzów uległa Olimpii Piekary Śląskie 25-24, a Jurand Ciechanów przegrał z AZS-em AWF Biała Podlaska 27-32. Na parkietach pierwszoligowych tym razem tylko pojedyncze mecze, bowiem następna kolejka pełna spotkań zaplanowana jest dopiero na przyszły weekend. W tych pojedynczych meczach m.in. odrabiały zaległości zespoły z Wielkopolski. Sparta Oborniki podejmowała na własnym terenie Energę Olsztyn, przegrywając ostatecznie 22-25. Real Astromale Leszno, rywalizujący w grupie B, uległ Trójce Nowa Sól 21-23, a Beniaminek Rozgrywek w tej grupie Spartaku z Buk przegrał zdecydowanie z SPR-em Kąty Wrocławskie 18-36.
Radio Poznań pod koszami.
Rozpoczynamy teraz wędrówkę po parkietach koszykarskich. Na początek wizyta w Gnieźnie, gdzie miało miejsce najciekawsze spotkanie 16. kolejki Orlen Basket Ligi Kobiet. Liderujący w tabeli zespół VBW podejmował trzeci w zestawie Enea ZS Politechnikę Poznań. Poznanianki stoczyły wyrównany bój, nie taki jak w listopadzie, gdy zdecydowanie uległy na własnym parkiecie zespołowi z Gdyni. Wczoraj walka trwała do samego końca. Ostatecznie jednak zespół gospodarzy lepszy 75-71, wygrywając z poznańskimi akademiczkami. Posłuchajmy, co po tym spotkaniu powiedzieli zawodniczka poznańskiej drużyny Milena Piasecka, a także trener Wojciech Szawarski.
Wiedziałyśmy, że to nie będzie łatwy mecz, gdy nie bez powodu jest liderem tabeli, tak? Ale wiedziałyśmy, że to nie jest tak, że przyjedziemy tu i będziemy dostawać baty, że tak powiem, kolokwialnie troszkę. Więc nasze założenie po prostu było wyjść i wiadomo wygrać, tak? Chciałyśmy wygrać i mogłyśmy to wygrać. Sam wynik pokazał, że pomimo takiego wyniku w pierwszej rundzie, no już tam gdzieś nie pamiętam wyniku, no ale była znacząca przewaga zespołu z Gdyni. Miałyśmy swoje założenia i uważam, że one dobrze funkcjonowały. Wiadomo, były 2-3 gorsze momenty, które mogły zaważyć. Wiadomo, z takim zespołem jak Gdynia już zaważają tak naprawdę te szczegóły, te drobniejsze rzeczy. Gdzieś tam ten margines błędu jest jeszcze mniejszy niż niższej klasy zespołem, ale patrząc z chłodniejszą głową, to dobrze wyglądałyśmy. Patrząc na wynik, wiadomo, zawsze coś da się poprawić. Szkoda, że nie udało nam się przeciągnąć tego na swoją szalę zwycięstwa, ale teraz co? Znowu praca. Teraz też mamy dwa bardzo ważne mecze, bo zarówno mecz z Warszawą, jak i z Sosnowcem jest też bardzo ważnym meczem dla nas, więc teraz po prostu wyciągnąć wnioski, pracować i po kolejne zwycięstwo.
Zespół z Gdyni gra bardzo dobrą obronę fizyczną i tu mieliśmy trochę problemu. Ten atak gdzieś tam może nie funkcjonował, natomiast przeciwko Arce trudno rzucić więcej niż, nie wiem, 80 czy 70 parę punktów. Rzuciliśmy chyba 75, to niezły wynik. Powinniśmy ich zatrzymać po prostu na mniejszej ilości punktów, no ale w końcówce ta ich liderka Marisa wzięła ten mecz na siebie i niestety go wygrała, można powiedzieć.
Zostały jeszcze dwa spotkania do końca tej rundy zasadniczej. Trzeba się pokusić chyba o dwa zwycięstwa, żeby myśleć o jak najwyższej pozycji w play-offie.
Na razie musimy się pokusić o sobotnie zwycięstwo przeciwko Polonii Warszawa. To będzie wbrew pozorom bardzo trudne spotkanie, więc teraz na tym spotkaniu się będziemy koncentrować. A co potem wyjdzie, to już zobaczymy.
Wspomniane spotkanie z Polonią będziemy oczywiście transmitować na antenie naszej miejskiej stacji MC Radio. Poznanianki cały czas mają szansę na wysoką, przynajmniej trzecią pozycję przed fazą play-off. Porażka jednak wczoraj w Gdyni, a w pozostałych meczach 16. kolejki zespół KGHM BC Polkowice uległ Basketowi Bydgoszczy 62-109. Akademiczki z Gorzowa Wielkopolskiego przegrały z akademiczkami z Lublina 84-93. Ślęza Wrocław wygrała z Zagłębiem Sosnowiec 80-62, a warszawska Polonia dzisiaj dość niespodziewanie pokonała Energę Toruń 68-61. Na moment pozostańmy jeszcze przy zespole poznańskich akademiczek, tym razem tych młodszych, bowiem m.in. w spotkaniu w Gdyni zespół wspierały koszykarki, które w ubiegłym tygodniu wywalczyły Mistrzostwo Polski drużyn do lat 19. Złoty medal, sporo powodów do zadowolenia, mówi trener drużyny Katarzyna Pasternak.
Tam gdzieś połowa tego składu zdobyła też w zeszłym roku medal U17, też złoty. I one tak lubią dać dreszczyk emocji. Nie? Mam wrażenie, że lubią sobie stawiać jakieś, nie wiem, granice, jakieś wyzwania. One jak sobie coś postawią, to dążą do tego uparcie, do celu. I jakby nawet nie trzeba było jakoś ich bardzo motywować. One bardzo chciały wygrać, odegrać się za praszkę w Gdyni i po prostu to zrobiły.
Fantastyczne pokolenie, to jednak trzeba przyznać. Wcześniej Mistrzostwo Polski do lat 17, później naturalna kontynuacja i potwierdzenie tego prymatu w tej kategorii wiekowej do lat 19. No, faktycznie niezwykle utalentowane dziewczyny, ale pewnie miarą sukcesu będzie to, jak dużo osiągną w seniorskiej koszykówce.
No, dokładnie gdzieś o to nam chodzi. Tak jak powiedziałam, gdzieś tam Natalia w ogóle za mnie trenowała. Rutkowska przyjechała tutaj gdzieś z Gdańska. No, notabene z drużyną, z którą wygraliśmy dwa razy tutaj w U19 i trenowała tylko z ekstraklasą. Gdzieś przerwa kadrowa teraz przed finałami nam pozwoliła ją ściągnąć na te 5-6 treningów do nas i jest to bardzo inteligentna dziewczyna i bardzo szybko się gdzieś odnalazła w tym wszystkim. Dziewczyny nie są łatwe. My też gramy specyficznie, bo gdzieś lubimy bardziej, wolimy grać z obwodu, rzucić z daleka, a niekoniecznie gdzieś tą piłkę pchać pod kosz. Natalia jednak jest zawodniczką podkoszową, bardziej się gdzieś czuje pod tym koszem, więc tym bardziej czapki z głów dla niej, że gdzieś dała radę się odnaleźć w tym wszystkim.
No właśnie, zastanawiam się, jak to wygląda, jeśli chodzi o taką koordynację sposobu gry pomiędzy drużyną juniorską a seniorkami, bo często w sportach zespołowych, nie tylko w koszykówce, te grupy juniorskie, młodzieżowe są przystosowywane do tego i grają, chcą grać w taki sam sposób, jak gra seniorska drużyna. Tutaj faktycznie jest taka koordynacja pomiędzy sztabem seniorskiej drużyny, a wami jako opiekunami zespołów młodszych?
My staramy się ich nie ograniczać. Często jest w klubach ekstraklasy tak, że gdzieś młody gracz wchodzi i ma zakaz rzucania jakiegoś kozłowania, jest kod podawania piłek. My gdzieś tego nie mamy. Gdzieś czy Wika, Martyna, czy Lena chodziły na trening do ekstraklasy, grają po swojemu. Tak, Natalia też, jej może jest trudniej, ale przychodzi do nas na te mecze Ligi Rezerw czy na U19 i robi robotę. Gra moim zdaniem totalnie inaczej niż w ekstraklasie, więc nie totalnie jeszcze weszła w tą ekstraklasę, to też jest plus dla niej, bo jednak ta świeżość i ta młodość też jest ważna w tym wszystkim.
Młoda trenerka, która osiąga świetne rezultaty, bo wcześniej Mistrzostwo Polski U17, teraz Mistrzostwo Polski do lat 19. Znakomite wejście w zawód, jakby nie było, no ale to też pewnie taka współpraca z jakże doświadczonym, być może najlepszym w Polsce trenerem, Tomaszem Herktem.
Tak, ja tutaj to jest mój 7 sezon w AZS-ie. Dziś wcześniej sama przyszłam z Ostrowa Wielkopolskiego i grałam tutaj w Akademii. Gdzieś dwie kontuzje kolan i moją karierę, można powiedzieć, pokrzyżowały. Wcześniej pracowałam z trenerem Zielińskim. W zeszłym roku gdzieś tam ze względu na zdrowie trener oddał drużynę i razem z trenerem Tomkiem gdzieś tą drużynę przejęliśmy. To też nie było łatwym zadaniem. No i nie wiem, wydaje mi się, że gdzieś ten sukces po prostu potwierdził, że dobrze nam się z trenerem współpracuje. Dziewczyny też dobrze gdzieś na nas reagują, więc wydaje mi się, że to było takie naturalne przejście do tego U19. Nie obstawialiśmy złota w tym sezonie. To wydaje mi się, że to po prostu jest praca tych dziewczyn i zawzięcie i one po prostu robią swoją robotę.
Teraz trzeba będzie na nowo drużynę budować, bo jednak część z nich będzie musiała zrobić ten duży krok do przodu, przejść do wieku seniorek.
Plus jest taki, że Lena, Wiktoria i Martyna nadal zostają na przyszły rok, mają ostatni rok młodzieżowy w przyszłym sezonie, więc odejdzie nam tak naprawdę Bianka, Natalia i Patrycja. Duże osłabienie, ale miejmy nadzieję, że dziewczyny młodsze z naszej akademii jakby dadzą radę wejść w ich buty i gdzieś pomóc nam dźwignąć i obronić tytuł w przyszłym roku.
Z Katarzyną Pasternak rozmawiał Dawid Cytrowski. Gratulacje dla młodych koszykarek z Poznania. Tytuł mistrzowski wywalczony w ubiegłym tygodniu. Pozostajemy przy koszykówce. Pierwsza liga. Panie, tutaj 4-3 spotkania już za nami. Zespół Ostrowie Ostrów Wielkopolski przegrał z Wisłą Kanpak Kraków 79-85. Lider Swarzędz po zaciętej końcówce uległ na wyjeździe RMKS-owi Rybnik 78-79. Wichoś Jelenia Góra pokonał Mosir Bochnia 78-77, a dopiero dzisiaj o godzinie 19:00 ciekawie zapowiadające się derby pomiędzy poznańskim EWKS-em a Pompaksem Tęczą Leszno. To spotkanie w hali B poznańskiego Posiru przy ulicy Spychalskiego. Ze względu na mecze reprezentacji nie grała w ten weekend ekstraklasa koszykarzy. Podobnie następna kolejka pierwszoligowych zmagań dopiero w najbliższą środę. Na drugoligowych parkietach tylko pojedyncze spotkania albo rozgrywane awansem, albo mecze zaległe, między innymi w takim starciu zespół Pyra ZS-u Szkoły Gortata Poznań w grupie D drugoligowych zmagań. Na wyjeździe przegrał z Zastalem Zielona Góra 70-71. Do koszykarskich wydarzeń, do siatkówki i jeszcze do innych sportowych ciekawych akcji podczas tego weekendu wrócimy w dalszym ciągu audycji w sportowym rytmie, natomiast za mniej więcej 2 minuty będziemy już przy Bułgarskiej. Tam niebawem start meczu piłkarzy Lecha Poznań z Zagłębiem Lubin. 20 minut po 18:00 specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie. Patryk Walemark, na razie bohaterem Lecha Poznań, to po dwóch jego trafieniach Kolejosz prowadzi po pierwszej połowie meczu z Zagłębiem Lubin 2-1. Bramkę dla gości zdobył, przypomnijmy, Damian Michalski. Za niespełna kwadrans na naszej antenie ciąg dalszy bezpośredniej relacji z Bułgarskiej, a na razie o pozostałych meczach 22. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Mówiliśmy o tym, że Lech stracił pozycję lidera przed spotkaniem z Zagłębiem. Stracił, bo po pierwsze Raków Częstochowa wygrał wczoraj z Górnikiem Zabrze 1-0, a po drugie dziś Jagiellonia Białystok zrobiła punkt w wyjazdowym meczu z Krakowią. Tam zakończyło się remisem 2-2, choć goście prowadzili już 2-0. Ostatecznie jednak podział punktów, choć tym jednym oczkiem w tej chwili Jagiellonia wyprzedza piłkarzy Lecha Poznań, biorąc pod uwagę oczywiście wyniki zakończonych już spotkań, bo Lech w tej chwili prowadzi. I jeżeli również na końcowy sygnał arbitra będzie lepszy, to wróci na pozycję lidera. A wracając do innych meczów tej serii, Korona Kielce wygrała ze Śląskiem Wrocław 2-0. Gdańska Lechia przegrała z Puszczą Niepołomice 0-2. Piast Gliwice zremisował ze Stalą Mielec 3-2. Łódzki Widzew uległ szczecińskiej Pogoni aż 0-4. A Radomiak dość nieoczekiwanie pokonał warszawską Legię 3-1. Całą serię zakończy jutrzejszy mecz Motoru Lublin z GKS-em Katowice. Jutro także do walki o pierwszoligowe punkty przystąpi poznańska Warta. W ostatnim meczu 21. kolejki tej klasy rozgrywkowej Zieloni na wyjeździe zmierzą się ze Stalą. Stalowa Wola to spotkanie o godzinie 19. Pozostałe mecze już za nami. Chorzowski Ruch w obecności ponad 50 tysięcy widzów na Stadionie Śląskim przegrał z Wisłą Kraków 0-5. Znicz Pruszków uległ Arce Gdynia 0-1. Warszawska Polonia wygrała z Górnikiem Łęczna 2-1. Łódzki Klub Sportowy uległ Miedzi Legnica 0-1. Stal Rzeszów zwyciężyła Kotwice Kołobrzeg 1-0. GKS Tychy pokonał Chrobrego Głogów 3-1. A Brugbet Termalika Niedźwiedzia zremisował z Pogonią Siedlce 1-1. I jeszcze Ekstraklasa futsalu. Od godziny 18 trwa mecz futsalu Leszno z Red Devils Chojnice. To w ramach 23. kolejki spotkań. Jutro o punkty walczyć będzie druga wielkopolska drużyna. Red Dragons Pniewy o 19 zagra z liderującym w tabeli Piastem Gliwice. Dwa spotkania do tej pory już za nami. BS w Bochnia zremisował z Remanem Opole Komprachcice 2-2, a akademicy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ulegli Eurobusowi Przemyśl 3-5. 22 minuty po 18 zmieniamy dyscyplinę.
Radio Poznań pod siatką.
I teraz o siatkówce. 19. kolejka Ekstraklasy siatkarek, choć na mecz wielkopolskiego jedynaka, czyli zespołu Energii MKS-u Kalisz, musimy poczekać do wtorku. Wtedy kaliszanki na wyjeździe zagrają z BKS-em Bielsko-Biała. W trzech meczach 19. serii, które już za nami, Sokół Mogilno przegrał z Uniopole 2-3, Pałac Bydgoszcz wygrał z Budowlanymi Łódź 3-0, a Łódzki Klub Sportowy także 3-0 pokonał Radomkę Radom. Dziś od 19. starcie Dewelopresu Rzeszów ze Stalą Mielec, jutro mecz Wolej Wrocław z Chemikiem Police i tak jak wspomniałem we wtorek wyjazdowy mecz Kaliszanek w Bielsku Białej. Na parkietach pierwszej ligi siatkarek wielkopolskie drużyny swoje mecze w ramach 24. kolejki rozegrały już wcześniej. Przypomnimy, 15 lutego KS Piła pokonał LTS Legionowie 3-2, a dwa dni później Enea Energetyk Poznań przegrał niestety ważny mecz wyjazdowy z Baz Białystok 0-3 i przypomnijmy, ten mecz między innymi zdecydował o tym, iż energetyczki żegnają się z pierwszoligowymi rozgrywkami. Podczas tego weekendu za nami już trzy spotkania. Nike Węgrów uległa Politechnice Gdańskiej 2-3. Los Nowy Dwór Mazowiecki wygrał z Solną Wieliczka 3-0, a MKS Imielin zwyciężył drużynę Wolej Kobyłka 3-1. Jeśli chodzi o męskie rozgrywki, podczas tego weekendu mecze nie były rozgrywane. Natomiast nie rozgrywano ich między innymi dlatego, że rywalizowano w rozgrywkach młodzieżowych. Ciekawie, między innymi w Poznaniu, ale z różnych względów, o czym już Dawid Cytrowski.
Awans do finałowego turnieju Mistrzostw Polski siatkarskich juniorów. Energetykę Poznań pod wodzą trenera Dominika Hajduka. Dwa zwycięskie mecze z Gwardią Wrocław 3-2, z AZS Olsztyn 3-0 i porażka na koniec tego turnieju z gdańskim Treflem 0-3. Panie trenerze, ale no cel zrealizowany, prawda?
Tak, cel zrealizowany. Tak zakładaliśmy samego początku sezonu, nawet przed, żeby awansować do finału Mistrzostw Polski i tam pograć bardzo fajną siatkówkę z bardzo mocnymi zespołami.
To pierwsze spotkanie tak trochę okazało się kluczowe, bo było niezwykle dramatyczne, zakończone waszym zwycięskim tiebreakiem.
Tak, patrząc na przebieg wczorajszego meczu z Olsztynem, gdzie nie zagrali najlepszego spotkania, to faktycznie ten piątkowy mecz z Gwardią ustawił nam to wyjście do, ostatecznie tak się okazało, to wyjście do finału.
Z takiego rozeznania pańskiego, jeśli chodzi o tę juniorską siatkówkę, no teraz już większość drużyn, które wystąpią w finałowym turnieju w Leżajsku, znamy. jest szansa pobić o coś medalowego?
To jest cały czas sport i siatkówka. Ja myślę, że taką grupę, którą tutaj mieliśmy w półfinale, można równie dobrze ustawić jako podgrupę w finale Mistrzostw Polski. Także same bardzo mocne, topowe marki. Skupiamy się na tym, żeby troszeczkę podreperować nasze zdrowie i czekamy na losowanie i szykujemy się do pierwszego meczu w grupie.
W półfinowym turnieju młodzieżowych Mistrzostw Polski, tych juniorskich, rozgrywanych poznańskiej hali Citizen, doszło też do takiego incydentu. Zaatakowany przez jednego z graczy drużyny olsztyńskiej po jednej z decyzji liniowy arbiter spotkania Energetyka z AZS-em Olsztyn właśnie. Organizator tej imprezy, pan Robert Rakowski.
Powiem, po raz pierwszy spotkałem się z tego typu zachowaniem bardzo młodego zawodnika. Przykra sprawa, myślę, że no, wymaga gruntownej analizy i wyciągnięcia wniosków.
Pojawiło się oświadczenie także Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Wydziału Dyscypliny, który wycofał oczywiście z ostatniego niedzielnego meczu tego gracza drużyny olsztyńskiej. No i będzie sprawa miała swój ciąg dalszy już w tych gremiach centralnych, bo przecież zawody półfinałowe są pod egidą Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
Tak, myślę, że Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Siatkowej rozpatrzy tą sytuację, tą sprawę i wyciągnie oczywiście konsekwencje z tego tytułu.
Pojawiło się też oświadczenie klubu z Olsztyna, takie w przepraszającym tonie, no ale sytuacja absolutnie nie do pomyślenia wręcz.
No nie. To jest sytuacja nie do pomyślenia na jakiejkolwiek arenie sportowej, czy to jest młodzieżowa, czy seniorska, także w ogóle nie możemy tolerować i myśleć o tym, że to jest coś dobrego, przemoc na boiskach.
Jak słyszeliśmy, nie tylko czysto sportowe emocje podczas poznańskiego turnieju siatkarskiego, który z reporterskim mikrofonem odwiedził Krzysztof Ratajczak. A przecież zapaśnicy podczas tego weekendu również rywalizowali w Poznaniu, ale na Piątkowie. Tam odbył się zapaśniczy memoriał Bogdana Brody. O patronie imprezy mówi prezes klubu Sobieski Poznań, Antoni Obrycki.
To ważna osoba w naszym życiu, w naszej historii klubu. Człowiek, który współtworzył Sobieskiego, który był znakomitym zawodnikiem i był wspaniałym człowiekiem. Pomagał nam wtedy, kiedy trzeba było. Wspomagał nas finansowo, pomagał nam materialnie. Także ważne jest, żebyśmy przekazywali tę wiedzę młodym pokoleniom. Cel zawodów, rozwój. Jak najwięcej walk, to sprzyja ich podnoszeniu umiejętności, a dzieci cieszą się, zawsze muszą w rywalizacji, powstają nowe talenty.
Prezesie, jeszcze dopytam, w jakim wieku te dzieciaki tutaj walczą?
Walczą dwie grupy, są to młodzicy i dzieci. Młodzicy to jest wiek 15-13 lat, a dzieci 12-10.
W takim wieku, mówię o tej młodszej grupie wiekowej, już można określić, czy z tej mąki będzie chleb, czy to na razie jeszcze element trochę takiej zabawy z elementami walk zapaśniczych?
Ta druga wersja, nie ma żadnego nacisku, każdy ma swoją drogę jakby rozwoju. Czasami wydaje się, że ktoś ma wspaniałe warunki, a okazuje się, że na pewnym etapie gdzieś się one zatracają. I w drugą stronę wychodzi dziecko, które nikt by nie powiedział, że może być z niego sportowiec, a okazuje się, że to jest materiał na czempiona.
Grzegorz Mazurek, wiceprezes Unii Swarzędz, koordynator sekcji zapaśniczej.
Wiemy, że Unia Swarzędz też mocną reprezentację na ten memoriał Bogdana Brody przysłała.
15 zawodników dzisiaj przyjechało tutaj ze Swarzędza na te zawody. Jest to pierwszy start w tym roku dla tej grupy wiekowej, także jest to taki sprawdzian, czy przepracowaliśmy dobrze okres zimowy, jak to wygląda, wszystko sprawdzimy, ocenimy, po prostu pierwszy sprawdzian dla nich.
No właśnie, też pomówmy o samej Unii Swarzędz sekcji zapaśniczej, ilu dzieciaków, czy też nieco starszych zapaśników trenuje na co dzień?
No obecnie w Unii Swarzędz trenuje ponad 100 zawodników w wielu grupach naborowych. Prowadzimy zajęcia w Kostrzynie, w Tulcach, w Swarzędzu, w Koziegłowach, w Paczkowie. Także wiele mamy tych sekcji naborowych. Zapraszamy na zajęcia najmłodszych, 7, 8, 9-latków. W samym Swarzędzu, no tutaj w szkole podstawowej numer 2 trenujemy 6 grup. No bardzo, ostatnio bardzo, bardzo liczna grupa zawodników.
No właśnie, wskazuje na to, że raczej nie macie problemu z naborem.
Od września ruszyliśmy taki szeroko pojęty nabór i fajnie, bo w tych nowych lokalizacjach po 10-15 zawodników wchodzi. Wiąże się to z dużymi wyrzeczeniami trenerów, gdzie trzeba dojechać, tych zajęć jest dużo, ale podjęliśmy rękawice, działamy.
Zapaśniczy Memoriał śledził Dawid Cytrowski. Za parę minut wracamy na Bułgarską. Druga połowa meczu Lecha Poznań z Zagłębiem Lubin. Później jeszcze do 20 w ramach specjalnego wydania audycji w sportowym rytmie mówić będziemy o hokeju na trawie, koszykówce, żeglarstwie, a na finał magazyn Automoto Pyrlandia. Ale niebawem będziemy przy Bułgarskiej. Po zwycięstwie nad Zagłębiem Lecha Poznań Kolejorz znów, tym razem już samodzielnym liderem tabeli po 22 kolejkach sezonu, punkt wyprzedza Raków Częstochowa oraz dwa broniącą tytułu Jagiellonię Białystok. Audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań 26 minut po godzinie 19 po solidnej dawce piłkarskich emocji. Teraz wracamy do innych dyscyplin. Na początek hokej na trawie i świeża informacja z Omanu, gdzie dzisiaj zakończył się turniej Pucharu Narodów. Nasi hokeiści pokonali w meczu o trzecie miejsce Stany Zjednoczone. Po karnych zagrywkach 3-1 w regulaminowym czasie był remis 2-2. W całej imprezie triumfowała Szkocja, która w półfinale pokonała Polaków. W tym decydującym spotkaniu zwyciężyła Egipt 4-2. A jeszcze niedawno cieszyliśmy się z Mistrzostwa Świata w halowych rozgrywkach naszych hokeistek na trawie. Nie da się ukryć, że to szansa dla całej dyscypliny w naszym kraju, a także w naszym regionie. Nie brakuje klubów, które od wielu lat z sukcesami szkolą młodzież. Takim jest m.in. Swarek Swarzędz, mówi trener pracujący w klubie ze Swarzędza, Maciej Jankowiak.
W tym roku mija akurat 21 lat, odkąd klub istnieje. Faktycznie szkolimy już od najmłodszych, bo już od przedszkolaków. Najmłodsza grupa to 4-5-latki, no 5-latki, 5-6. Tak naprawdę w kategorii, w grupie dziewcząt, to mamy wszystkie kategorie wiekowe, bo mamy od kadetek, skrzaty, kadetki, młodziczki, juniorki młodsze, juniorki, seniorki. W grupie męskiej jest podobnie, z tym, że nie mamy seniorów. Seniorów będziemy mieli od września. Także taki, można powiedzieć, historyczny moment, jaki planujemy od września, to właśnie start z seniorami w mężczyznach. No i to będzie oznaczało, że tak naprawdę w klubie mamy wszystkie kategorie wiekowe, jakie są już możliwe.
Seniorki, dodajmy, aktualne halowe mistrzynie Polski, ale tych sukcesów także w juniorskich kategoriach jest sporo, bo w ostatnim czasie no, prawdziwy wysyp takich juniorskich medali, prawda?
Rzeczywiście, no, tutaj możemy się pochwalić tymi sukcesami w młodzieżowych grupach. Seniorki złoto, juniorki złoto, natomiast jeśli chodzi o chłopaków, juniorzy brązowy medal Mistrzostw Polski i za dwa tygodnie finał juniorów młodszych. Też mamy chrapkę na medal, także faktycznie w tych grupach młodzieżowych sukcesów nie brakuje.
Zastanawiam się, gdzie tkwi przyczyna tych wszystkich sukcesów, gdzie szukać źródła. Czy to jest dobra współpraca z samorządem, ze szkołą podstawową numer 5 w Swarzędzu? Jak to wygląda, jeśli chodzi o tę strukturę? Skąd ten narybek się bierze?
Rzeczywiście, jeśli chodzi o obiekty, to tutaj dzięki współpracy dobrej ze szkołą numer 5 trenujemy na hali w szkole, mamy boisko wprawdzie niewymiarowe, niepełnowymiarowe, ale dla tych najmłodszych jak najbardziej idealne, także tutaj baza jest, aczkolwiek potrzebujemy dużego boiska pełnowymiarowego, potrzebujemy hali pełnowymiarowej, także w tym kierunku też będziemy tutaj działać. Cóż, no działamy przede wszystkim trenerzy, zapalają swoją pasją młodych hokeistów, ciężka praca na treningach, no i współpraca z rodzicami, bo to bez tego byśmy nie funkcjonowali jako klub tak, jak funkcjonujemy w tej chwili.
Choć hokej na trawie w Wielkopolsce jest całkiem popularny, to umówmy się, no pewnie nie jest to dyscyplina pierwszego wyboru wśród tych młodych dzieciaków.
No rzeczywiście chyba nasza rola taka trenerów tutaj jest, żeby zatrzymać dzieci. Natomiast no, faktycznie to wygląda w ten sposób, że jeżeli już ktoś chwyci te pierwsze kroki w hokeju, to jemu się to podoba, on przy tym zostaje, bo to jest coś, czego rówieśnik nie potrafi zrobić. To jest ta koordynacja przy operowaniu piłką, kijem i bieganiu. Także to jest trudny sport, ciężkie początki, ale jak już ktoś chwyci, to później faktycznie zostaje w tym sporcie.
Inna sprawa, że to też taki sport, powiedziałbym, przechodzący z pokolenia na pokolenie. Jeżeli rodzice trenowali, to często gdzieś ta pasja przechodzi na pociechy.
I z rodziców na dzieci, i z braci, i kuzynowie, także rzeczywiście w drużynach nawet mamy rodzeństwa, a w klubie to nazbierałoby się tego sporo.
To jest trochę dla was taka szansa, to Mistrzostwo Świata Dziewczyn na hali, to jest takie 5 minut, które można wykorzystać?
To jest rzeczywiście te 5 minut, które chcemy i musimy wykorzystać. Sukces jest bez wątpienia niepowtarzalny, także mamy nadzieję, że to będzie głośniej o hokeju, będzie po prostu więcej szans na to, żeby zebrać drużyny, nie tylko tutaj w naszym klubie, tylko rzeczywiście czy w Wielkopolsce, czy w całym kraju.
Z Maciejem Jankowiakiem rozmawiał Dawid Cytrowski. Sporo pracy z młodzieżą w Swarku Swarzędz, sporo także w innych dyscyplinach i w innych wielkopolskich klubach, na przykład w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie młodzi koszykarze mają okazję występować na drugoligowych parkietach pod okiem doświadczonego Wadima Czeczuro.
Wadim Czeczura, opiekun Akademii Stali Ostrów Wielkopolski.
Ciekawe chłopaki, po prostu no, troszeczkę inaczej zaczęliśmy podchodzić do tego. Głównie to jest strefa mentalna. I pół roku w sumie pracujemy razem, no i cały czas idzie to samo, powtarzamy, żeby się bili, żeby się nie bali, żeby brali na siebie. No, mamy naprawdę niewiele zagrywek i staramy się po prostu, no, staram się zrobić tak, żeby chłopaki sami czytali grę, zaczynali grać, a przede wszystkim walczyć. To, co jest najważniejsze. Po prostu chłopaki uwierzyli w siebie, że mogą właśnie, że mogą wygrywać z tuzami. Także no, myślę, że będzie dalej. Teraz mamy jakby taki apetyt przychodzi podczas jedzenia, no i widzę, że chłopaki są nastawieni na dalszą walkę.
Tak, spróbujmy krótko scharakteryzować tę drużynę. To są głównie chłopacy, którzy tutaj właściwie dorastali od małego, czy gdzieś tam pościągani z różnych zakątków Polski. Jak to wygląda w przypadku Akademii Stalówki?
To znaczy, powiem tak, może oprócz Nikodemo Radkowskiego, który w sumie był ściągnięty pod główny zespół, to wszystkie chłopaki tu z Ostrowa i z regionu, czyli Kalisz, Pleszew, no i Ostrów. Także niestety mamy parę kontuzji, jak to teraz jest, to krzyżowe. Mamy w odróżnieniu od innych zespołów, mamy to, że my mamy miejscowych swoich regionalnych chłopaków, nie ściągamy z całej Polski, także tutaj opieramy się na swoich wychowankach.
Jeszcze tak dopytam, bo chyba to ważne w tym kontekście, że jest, no, ten sezon jest słabszy, na razie przynajmniej w wykonaniu TSMiX-u Rosiek Stali Ostrów Wielkopolski na parkietach Orlen Basket Ligi, ale generalnie chłopacy, widząc tę lokomotywę w postaci pierwszego zespołu, chyba mają większą motywację i warto taką lokomotywę mieć przed sobą.
Oczywiście, to jest najważniejsza sprawa, no, w sporcie, to zespół, który gra na najwyższym poziomie i pod niego, patrząc na niego, no, chłopaki się ciągną i do sportu i przede wszystkim chcę też trafić. No, mamy i Jacek Rutecki, Nikodem Radkowski i Smektala, Aleksander Smektala, oni są praktycznie na stałe. Bardzo często zespół starszych posila się naszymi innymi zawodnikami, biorą ich na treningi, raz po raz gdzieś na mecze, to dla młodych to jest duże przeżycie, ale też muszą zrozumieć, że żeby trafić na stałe do zespołu, muszą bardzo dużo pracować.
Z Wadimem Czeczurą rozmawiał Krzysztof Ratajczak. Za 3,5 minuty kolejna rozmowa Krzysztofa Ratajczaka, tym razem już w kontekście ludowych zespołów sportowych z Wielkopolski.
Wiceprezes Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe Wielkopolanin, pan Krzysztof Piasek. Co ciekawego wydarzy się jeszcze w tym półroczu 2025 roku, jeśli chodzi o te największe imprezy? Bo wiadomo, że ci sportowcy wiejscy lubią, jak mówi się do nich, na start.
Oczywiście, wystartujemy po raz trzeci z edycją programu Klub 2025. To jest umowa wieloletnia, w tym roku się kończy. W przyszłym tygodniu powinniśmy podpisać jako Krajowe Zrzeszenie aneks na bieżący rok. To, co istotne i interesuje na pewno przyszłych beneficjentów, to nie zmieniają się kwoty dofinansowania. Pozostaje 12-17 tysięcy. 12 klub jednosekcyjny, 17 wielosekcyjny. Natomiast zmianie ulega kwota środków publicznych, która jest tą kwotą graniczną. Rośnie z 200 do 250 tysięcy. Na pewno wielu prezesów ucieszy się, że nie trzeba będzie dołączać sprawozdania finansowego. W to miejsce pojawi się oświadczenie. Oczywiście oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione z taką klauzulą odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, co jest w przypadku programów rządowych bezwzględnie wymagane. I czekamy na ogłoszenie w najbliższych dniach kolejnych programów, które będą determinowały naszą działalność stricte sportową w zakresie tak i szkolenia, jak i organizacji imprez. Natomiast w samej Wielkopolsce po okresie ferii, który przeznaczony był generalnie w naszych klubach na organizację różnego rodzaju obozów, przygotowujemy się w tej chwili do rozpoczęcia sezonu. Jak zwykle rozpoczyna go spartakiada zimowa, a właściwie z jednej strony kończy okres przygotowawczy w tych grach zespołowych takich jak piłka nożna halowa, siatkówka i rekreacja, i zaczniemy wychodzić na boiska zarówno te piłkarskie, jak i siatkarskie, na maty Mam nadzieję, że ten rok 2025 będzie równie udany pod względem sportowym jak rok 2024.
Jeżeli jeszcze mamy ten czas zimowy i wspomniał pan o spartakiadzie właśnie zimowej ludowych zespołów sportowych, to w jakim terminie jest planowana ta rywalizacja?
To jest pierwsza niedziela marca, czyli 2 marca, przy Godzice od godziny 11. Wszystkie reprezentacje powiatu województwa wielkopolskiego serdecznie zapraszamy.
Bardzo obfity był rok 2024, niejako też spuentowany takim dużym wydarzeniem w pańskim ulubionym w Olsztynie, jeśli chodzi o taką imprezę, na którą zjechały reprezentacje wszystkich województw, też pod hasłem Aktywna Wieś, ale też było mnóstwo rywalizacji takich ogólnopolskich, jeśli chodzi na przykład o Mistrzostwa Polski Ludowych Zespołów Sportowych, podnoszeniu ciężarów, coś takiego jest w kalendarzu na 2025.
Oczywiście, że imprezy mistrzowskie pozostają w kalendarzu na 2025, z tym, że na Wielkopolskę patrzymy w tym roku trochę inaczej, ponieważ Wielkopolska jest gospodarzem Olimpiady Młodzieży. W związku z tym zarówno samorząd województwa wielkopolskiego, jak i samorządy tych miejscowości, w których te zawody będą, czy konkretne dyscypliny będą miały swoje mistrzowskie wydanie zainteresowane, no nie są zainteresowane jakby dodatkową imprezą w tym zakresie, obciążają to również i kosztowo, i organizacyjnie. Dość powiedzieć, że w powiecie nowotomyskim, no w samym Nowotomyślu będziemy mieli podnoszenie ciężarów, jeśli chodzi o olimpiadę, czy w pobliskim Bukowcu łucznictwo, także trudno lokować i ubiegać się o tego rodzaju imprezy. Natomiast na pewno będziemy mieli kilka imprez, będą to od dłuższego czasu nieobecne w Wielkopolsce zawody kolarskie na torze w Kaliszu. Prawdopodobny termin to czerwiec lub wrzesień. Tutaj właśnie trwają ustalenia z polskimi związkami sportowymi, aby te terminy były optymalne z punktu widzenia przygotowania do imprez ważniejszych czy wyższej rangi. I oczywiście będziemy mieli Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia w kajakarstwie klasycznym. One będą na jeziorze Wólczyńskim rozegrane. O kolejnych, jakie pozyskamy, zarząd Krajowego Zrzeszenia odbędzie się jeszcze w miesiącu lutym. Będziemy informowali.
Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. 19 minut pozostaje nam do godziny 20. Obiecywaliśmy jeszcze podanie dwóch ligowych wyników z dzisiejszych spotkań. W Ekstraklasie futsalu kolejne mecze wielkopolskich drużyn. Dziś emocje w Lesznie i to z okazałym happy endem, ponieważ miejscowy GI Futsal pokonał Red Devils Chojnic aż 8-0. Przypomnijmy, jutro spotkanie drugiej wielkopolskiej drużyny Red Dragons Pniewy zmierzą się z Piastem Gliwice. Zakończyło się już także spotkanie Ligi Centralnej Piłkarek ręcznych. Szczypiornistki Enea PR Poznań na własnym parkiecie niestety przegrały z APR-em Radom 31-36. Jeszcze w naszej audycji wybierzemy się nad wodę z ważną wiadomością dla sympatyków żeglarstwa. Finałowy wyścig na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w klasie 49er był bowiem, jak się okazuje, ostatnim, w którym poznaniak Szymon Wierzbicki wystąpił w parze z Dominikiem Buksakiem. Teraz czas na nową klasę i nową sportową partnerkę.
Na 49erze żeglowałem 12 lat, w tym 9 lat z Dominikiem, także jest to kawał czasu. No zakończyliśmy to 5. miejscem na Igrzyskach, to był mój ostatni wyścig na tej klasie, także takim pozytywnym akcentem, no bo wyścig był w naszym wykonaniu no, niemalże perfekcyjny. No i kolejny etap to start w klasie 470, tym razem z kobietą w załodze mieszanej, z Agnieszką Skrzypulec-Szotą, srebrną medalistką Igrzysk Olimpijskich z Tokio. Celujemy w medal w Los Angeles.
Zastanawiam się, czy to była decyzja już wcześniej podjęta, czy po Igrzyskach dopiero z Dominikiem się rozmówiliście i podjęliście decyzję, że pójdziecie w swoje strony. Jak to wyglądało?
Do Igrzysk nie poruszaliśmy tematu kontynuacji. Chcieliśmy skupić się na starcie w tej najważniejszej imprezie w naszej karierze, bo to były też nasze pierwsze Igrzyska. Także dopiero po Igrzyskach spisaliśmy długie podsumowania. Także chcieliśmy rzetelnie podejść do tematu nie tylko nas osobiście, ale też klasy i sytuacji żeglarstwa w Polsce, która jest coraz to lepsza. No i potem już przyszedł czas na refleksję i rozmowy co z nami i podjęliśmy wspólną decyzję, że nasze ścieżki się rozchodzą i będziemy kontynuować w innych załogach.
Pytanie pewnie dla tych, którzy nieco mniej interesują się żeglarstwem. Jak bardzo 49ery różnią się od 470?
No 49er był klasą bardzo wymagającą fizycznie. No, wysoki atletyzm zawodników, szybka łódka 470 idzie w stronę takiej bardzo technicznej, klasycznej żaglówki. Także śmieję się, że no, wieku też mi dobywa, więc muszę też odpowiednie klasy dla siebie wybierać, ale już jestem po pierwszym zgrupowaniu na nowej łódce i czuję się świetnie. Mamy wokół ekspertów, innych medalistów igrzysk, także no, warunki do trenowania i do kontynuowania kariery mam świetne.
No właśnie, ta twoja sportowa partnerka nowa, także przecież utytułowana to medalistka Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Jak do tego doszło, że razem na tej sportowej drodze się spotkaliście?
No, ku mojemu zaskoczeniu pomysł narodził się z dwóch stron jednocześnie. Nie konsultowaliśmy tego. Agnieszka chciała kontynuować żeglowanie na 470 i no, zastanawiała się, czy może ja byłbym chętny, ale też to Igrzysk oczywiście mi o tym nie wspominała, bo wiedziała, jak to jest dla mnie ważny start i że no, lepiej nie przeszkadzać i nie odciągać uwagi od tej imprezy. Także gdzieś tam w październiku, wrześniu no, skontaktowaliśmy się. Ten nas kontaktował i podjęliśmy tą decyzję o wspólnej ścieżce.
I kiedy pierwszy raz zobaczymy Was na wodzie?
Na wodzie już byliśmy 10 dni, a na starcie już niedługo Puchar Świata na Majorce na koniec marca.
Z poznańskim żeglarzem Szymonem Wierzbickim rozmawiał Dawid Cytrowski. Zwycięstwo Lecha nad Zagłębiem Lubiny 3-1 i powrót na fotel lidera Ekstraklasy to najważniejsza sportowa informacja z wielkopolskiego punktu widzenia podczas sobotnich i niedzielnych sportowych zmagań. Przypomnę, całą serię Ekstraklasy zakończy jutrzejsze starcie Motoru Lublin z GKS-em Katowice. Na naszej antenie o Lechu będzie też trochę więcej w najbliższy wtorek w kolejnym wydaniu audycji Sportowa Arena, choć tym razem gośćmi nie będą przedstawiciele KKS-u Lech Poznań, ale wiary Lecha, wielosekcyjnego klubu zainicjowanego jakiś czas temu przez kibiców Lecha Poznań. Naszymi gośćmi przed mikrofonami Radia Poznań będą m.in. prezes Paweł Piestrzyński oraz Karol Jaroni. Wiara Lecha w Lechu Poznań we wtorkowym wydaniu audycji Sportowa Arena. O transmisji meczu ze szczecińską Pogonią w przyszłą sobotę już na naszej antenie mówiliśmy, podobnie jak o relacji w MC Radio w naszej miejskiej stacji ze starcia koszykarek Enea ZS-u Politechniki Poznań z zespołem warszawskiej Polonii. Zachęcamy do słuchania naszych audycji, a dziś na koniec sportowego rytmu jeszcze zgodnie z tradycją Automotoprylandia. Dziękujemy za uwagę. Program realizował Jarosław Pachczyński. Do usłyszenia, mówi Wojciech Bernard.
Partnerem magazynu Automotoprylandia jest Automobil Klub Wielkopolski.
Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobil Klubu Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań
Auto Moto Pyrlandia.
Co dwa tygodnie w niedzielę po godzinie 19:30.
Po nieco dłuższej przerwie powracamy na antenę Radia Poznań ze sportowo-motoryzacyjnymi magazynami. Krzysztof Ratajczak, witam i zapraszam. Ostatnio przedstawiciele Automobil Klubu Wielkopolski spotkali się na galowym podsumowaniu sezonu 2024. Wyróżnień było bardzo dużo, ale my wymieńmy tylko kilka liczb. W sporcie samochodowym zawodnicy AW zdobyli 43 tytuły mistrzowskie, motocykliści 8, a kartingowcy 5. W sporcie popularnym i turystyce było 7 mistrzowskich laurów, podobnie jak w gronie speców od pojazdów zabytkowych. Głos ma prezes Automobil Klubu Wielkopolski Bartosz Bieliński.
Wręczyliśmy podziękowania za tytuły mistrzowskie w sporcie samochodowym, kartingowym, motocyklowym, ale też nie zapominając o tych niesportowych konkurencjach, czyli turystyka, pojazdy zabytkowe, a i też uruchomiliśmy naszych działaczy odznakami klubowymi za zasługi i za aktywne działanie.
Jeżeli chodzi o sport samochodowy, sporo tych tytułów, ponad 50 osób na liście tych wyróżnionych.
Tutaj Automobil Klub, jeżeli chodzi o te wyścigi płaskie, z uwagi na to, że mamy jedyny tor wyścigowy w Poznaniu, właśnie zbierał laury prawie we wszystkich klasach. Ale miłym zaskoczeniem jest to, że Automobil Klub zdobył tytuł mistrza Polski, klubowego mistrza Polski właśnie w górskich samochodowych mistrzostwach. W przedszkole sportu samochodowego, czyli karting, prężnie się rozwija. Co chwilę mamy nowe talenty.
Też wiele braw, gdy były wyświetlane podczas tej gali slajdy pokazujące stare samochody i stare motocykle. Czyli też doceniliście wielkie grono entuzjastów pojazdów zabytkowych, prawda?
Pan redaktor by się naraził już miłośnikom Komisji Pojazdów Zabytkowych, mówiąc stare pojazdy zabytkowe. Ja też uczyłem się tych zwrotów. Tak, pojazdy zabytkowe też tutaj stanowią dla nas powód do dumy i bardzo dziękujemy kolegom z Komisji Pojazdów Zabytkowych, że dbają o tą historię polskiej motoryzacji, nie tylko polskiej motoryzacji. Dbają, pielęgnują i starają się pokazywać to, co najlepsze w tej motoryzacji z lat 20., 30., 40.
Wśród gości specjalnych tego wydarzenia był także prezydent miasta Poznania Jacek Jaszkowiak, który występujący na scenie wyraził bardzo ważne chyba słowa a propos ewentualnego dalszego rozwoju toru Poznań, bo te batalie toczycie tak naprawdę od lat, teraz powiew optymizmu.
Tak, bardzo dziękujemy panu prezydentowi za te optymistyczne słowa i to nas tylko motywują do dalszego działania, żeby ten obiekt uratować, żeby ten obiekt, który jest jedynym obiektem w kraju, dalej funkcjonował, dalej służył nie tylko tutaj poznaniakom, ale też wszystkim zawodnikom z całego kraju. I to też motywuje do tego, żeby ten obieg rozwijać.
Prezydent Poznania, pan Jacek Jaszkowiak. Panie prezydencie, był pan na uczestności podsumowującej działalność Automobil Klubu Wielkopolski już po 101 roku działalności. Nasze myśli zawsze biegną ku temu kultowemu już obiektowi. Ponad 50 lat tor Poznań.
Ten tor Poznań to jest również miejsce, gdzie mogą trenować trzy nasze służby. Policja, wojsko, jazdę w warunkach takich, powiedziałbym, trudniejszych. Mogą te swoje kompetencje w tym zakresie podnosić. Doceniam również te działania, które Automobil Klub podjął, żeby te elementy akustyczne, żeby ten hałas i emisja hałasu była mniejsza. Doceniam pracę również ze sportowcami w zakresie jednak montowania takich tutaj tłumików w tych motocyklach, żeby te problemy były mniejsze. No i my musimy jednak mieć świadomość tego, że dobro społeczne to jednak jest również posiadanie tego typu obiektów, bo mamy taki zwyczaj, że nazywamy społecznikami tych, którzy przeciwko właściwie wszystkiemu protestują. I musimy tak naprawdę mieć umiejętność kompromisów. Także doceniam Automobil Klub, doceniam również to, że mamy najlepszy tor właściwie w Polsce i musimy zrobić wszystko, żeby ten tor mógł funkcjonować i oczywiście szukać jakiegoś kompromisu i dialogu z mieszkańcami, którzy mieszkają przy tym torze.
Tam nie tylko ci wielcy ściganci motocyklowi, samochodowi, ale to przedszkole motoryzacyjne typu karting. Wiele edukacyjnych ról.
No, potem podziwiamy sukcesy polskich sportowców, Kubice i innych, a jeżeli chcemy mieć sportowców, to musimy również mieć takie obiekty. Chcielibyśmy też sukcesów w kolarstwie i też ja doceniam bardzo współpracę władz Automobil Klubu właśnie z kolarzami, z tym, że dzieci mogą tam trenować, uczyć się jazdy w peletonie. Także szukajmy kompromisów, szukajmy tego, co łączy i starajmy się działać w taki sposób, żeby takie obiekty mogły być dumą Wielkopolski, Poznania, ale i też naszego kraju.
Automotopyrlandia na antenie Radia Poznań.
Zawodników sportu motocyklowego Wojciech Wieczorkiewicz też podczas podsumowania odbierane laury i wciąż się to nie nudzi, prawda? Ta pasja cały czas tkwi.
Tak, zgadza się. Niedosyt adrenaliny jest zawsze od dzieciaka, także staram się to kontynuować, udaje się to wszystko dopinać. Szykuje się kolejny z rzędu, ósmy już sezon wyścigów motocyklowych, także jestem bardzo z tego szczęśliwy, że wszystko dookoła zaczyna działać i się układać na ten sezon.
Przypomnijmy, co najważniejszego i najbardziej wartościowego w tej karierze motocyklisty wydarzyło się w sezonie 2024 w Twoim przypadku?
Przede wszystkim kontynuacja ścigania i wisienką na torcie było zdobycie trzeciego miejsca w Mistrzostwach Polski, z czego jestem ogromnie dumny, że udało się to tak skończyć i pozwoliło to kontynuować tak naprawdę karierę w tym roku.
Sport na pewno kosztowny. Są jakieś robione plany, przymiarki do jeszcze wzbogacania, nie wiem, parku maszyn chociażby w kontekście sezonu 2025?
Na dzień dzisiejszy udało się rozwiązać szereg problemów od sprzętu po budżety na starty, z czego jestem bardzo zadowolony, bo to pozwala mi spokojnie się po prostu do tego sezonu przygotowywać. Natomiast tak, przed każdym sezonem zawsze mamy rokowania i bilanse budżetowe, tak żeby to dopinać i zrealizować w pełni cały sezon.
Najważniejsze wyzwania właśnie tego sezonu w Twoim przypadku?
Nie być wolniejszy niż w zeszłym roku, czyli zdecydowanie przyspieszyć i myślę, że też zdobyć więcej niż w zeszłym roku, czyli minimum drugie miejsce.
Automoto Pyrlandia na antenie Radia Poznań.
No to było triumfów kartingowców Automobilklubu Wielkopolski w sezonie 2024. Sezon 2025 wiosną pewnie ponownie wystartuje szef komisji kartingowej AW, pan Tomasz Kędziora. Podobno są pewne zmiany, jeśli chodzi o liczbę tych rund, które będą odbywać się właśnie w bieżącej rywalizacji o Mistrzostwo Polski. Zgadza się?
Tak. Obaj promotorzy pucharów monomarkowych postanowili w sezonie 2025 polikwidować o jedną rundę mniej, czyli z 7 weekendów wyścigowych będą mieli po 6 weekendów wyścigowych. Jest to podyktowane, tak oni twierdzą, że chcą dać możliwość startu poza granicami kraju. No fakt jest taki, żeby ułożyć kalendarz w Polsce i dostosować się do zagranicy, no to nie ma takiej możliwości. Te weekendy jednak mimo wszystko się nakładają. Także taka decyzja, taka wspólna tych dwóch promotorów o tej możliwości. No i pozostają 3 weekendy kartingowych Mistrzostw Polski.
Czyli rozumiem, że jedna przynajmniej z tych eliminacji odbędzie się na torze kartingowym w Poznaniu?
Tak, połowa czerwca, z tego co pamiętam chyba 13-15 czerwiec, druga runda kartingowych Mistrzostw Polski Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży.
Zawodnicy także spod szyldu Automobilklubu Wielkopolski startują na torach zagranicznych?
Tak, bardzo dużo mamy takich zawodników. Zwłaszcza w tych mniejszych, ale zarówno i w tych większych kategoriach. Mamy Karola Pasiewicza, który z kategorii bezbiegowej przesiada się w tym sezonie do, no można powiedzieć, że na stałe do królowej kartingu, czyli do kategorii KZ. No jest to podyktowane tym, że Karol w zeszłym roku wygrał finał światowy w Lonato właśnie w kategorii Shifter Rock. Mamy zawodników jak Antek Kosiba, który z juniora przesiada się do seniora i będzie swoich sił próbował zarówno w Polsce, jak i za granicą. No i przede wszystkim stawiamy na tych małych. Nathan Lucas, który w Winter Cupie w pierwszym swoim starcie w tej kategorii zdobył drugie miejsce. No, można powiedzieć w stawce międzynarodowej, także no, oczekiwania i mam nadzieję, nadzieje są duże, a nasi zawodnicy je spełnią.
Cały czas nic się nie zmieniło. Tutaj z reguły rodzice muszą być tymi głównymi sponsorami, menedżerami swoich pociech w sporcie kartingowym?
No tak, tak. No to z reguły to tak jest w każdym sporcie, zwłaszcza w motosporcie. Co prawda jest tam zapoczątkowany program z grupą Orlen. 8 zawodników w tym roku dostanie wsparcie, 4 w sidecarach, czyli w formule i 4 zawodników kartingowych. Także zobaczymy, czy ta współpraca zaowocuje na dalsze lata, no ale każda taka pomoc jest na wagę złota. Przede wszystkim, żeby odciążyć te portfele rodziców, dziadków, wujków i tym podobnych, wszystkich przychylnych ludzi, żeby te dzieciaki mogły rozwijać swoją pasję.
Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobilklubu Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań.
Auto Moto Pyrlandia.
Co 2 tygodnie w niedzielę po godzinie 19.30.
Partnerem magazynu Auto Moto Pyrlandia jest Automobilklub Wielkopolski.